pan Grzegorz Wiśniewski. Będzie o łowiectwie trochę. O, tak, proszę Państwa, to są bardzo ważne rzeczy. Pan Grzegorz Wiśniewski jest myśliwym, sokolnikiem, działaczem ochrony przyrody. I właśnie dzisiaj o łowiectwie i zwierzynie. Już jest pan na antenie. Witamy pana serdecznie.
Witam serdecznie, ojcze dyrektorze.
Kłaniam się panu serdecznie. Cieszę się. Już żeśmy się kiedyś słyszeli, prawda?
Oj, kilka razy.
No,
kilka razy.
Ten głos taki, bardzo piękny, radiowy głos.
No, cały czas uważam, że jest to zasługa Pana Boga i rodziców.
No tak przeważnie bywa, prawda? Żartuję sobie. Dziękuję. No ale posiadacza tego daru też, bo mógłby zmarnować, a może
no,
rozwijać.
Tak.
Czy
też
możemy
tak
prosić, bo ciekawy temat, a czasu nie za dużo. No, łowiectwo, ciekawe. No, teraz zwłaszcza dobrze myśleć o łowiectwie. Ten neomarksizm ma w swojej ideologii właśnie humanizacja zwierząt, animalizacja człowieka. Czyli
tak
zezwierzęcanie człowieka, podnoszenie wyżej niż człowieka, nieraz zwierząt. Obserwujmy życie, obserwujmy, jak się to przekłada, nawet na co dzień, w miastach, na wioskach przeważnie, na wioskach mają właściwą taką relację do zwierząt. Przeważnie, może zdarzają się jakieś nieprawidłowe, ale podchodzą z szacunkiem, ale zwierzę na swoim miejscu, a nie na miejscu człowieka, prawda?
Ja myślę, ja w pełni się zgadzam ze stwierdzeniami ojca tutaj, dlatego że uważam, że to wszystko bierze się z niewiedzy.
No nie tylko, nie tylko. Nie tylko,
no tak.
Później jest przewrotność jakiejś, jak to zło wejdzie w człowieka, to coraz gorsze się robi.
No niestety, niestety. No.
Dlatego miejmy rozum i zapraszamy.
Zapraszamy. Pełni się podpisuję pod słowami.
Zapraszamy do pana słowo, żebyśmy byli mądrzejsi.
Dzisiaj troszeczkę w innej konwencji, jak w poprzednich spotkaniach z państwem, chciałem przedstawić kilka takich rozważań dotyczących właśnie wiedzy lub niewiedzy. I chciałem po prostu przypomnieć, że łowiectwo, tak jak współistnienie drapieżników i ofiar, jest elementem porządku świata ożywionego. Ten porządek został już dużo wcześniej ustalony z chwilą zarania dziejów człowieka. I stworzony w ten sposób łańcuchu pokarmowym znalazł się również człowiek. I tutaj bym się wcale nie wstydził stwierdzenia, że człowiek też jest drapieżnikiem, który bardzo szybko zdobył dominującą pozycję, wykorzystując swoje umiejętności zdobywane podczas polowań. No niestety rozwój cywilizacji oraz gromadzone przez wieki, zaznaczam, że to przez wieki gromadzone doświadczenia społeczeństw w uprawie roli, w hodowli zwierząt sprawiły, że część ludzi zaczęła żyć z dala od natury, czyli no praktycznie na przykład wyłącznie w miastach, z czym mamy do czynienia na dzień dzisiejszy. I ci ludzie no niestety zatracili poczucie porządku rządzącego naturą, a w tym zrozumienie elementarnych reguł przyrody stało się dla nich bardzo utrudnione. I tutaj bym powiedział, że łowiectwo jest bardzo świadomym i przemyślanym sposobem korzystania z dóbr przyrody. Jednak współcześnie ma bardzo wielu przeciwników. Wśród tych, którzy nie znają, że tak powiem, pewnych podstaw, które bardzo głośno ogłosił również na antenie Radia Maryja czy w telewizji Trwam Świętej Pamięci profesor Jan Szyszko. I tu muszę powiedzieć, że tak jakby wszyscy zapomnieli, że Bóg po stworzeniu mężczyzny i kobiety pobłogosławił ich mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I dalej rzekł, błogosławiąc ich: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, a dla was będą one pokarmem. No i powiedzmy sobie szczerze, tak się stało, bez względu na fakt, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. I dalej Pan Bóg powiedział, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I również tak się stało. Współcześnie niestety zamknięty człowiek w betonowym bloku na terenie miast, czy w obwarowanym domku jednorodzinnym. Proszę bardzo, możemy sobie pojeździć po terenie i zobaczyć, są bardzo ładne domki, ale są domki takie obwarowane, ogrodzone w sposób no, niesamowity, tak jakby człowiek chciał się zamknąć przed przyrodą. Ale to powoduje, że jest pozbawiony bezpośredniego kontaktu z tą przyrodą. A jego wiedza o świecie pochodzi jedynie z przekazów medialnych zawierających najmniej wartościowe informacje. Szczególnie ostatnio w internecie. Ostatnio. Od momentu, kiedy internet się pokazał. Ktoś gdzieś coś tam usłyszał o łowiectwie, o przyrodzie, a praktycznie nie ma zielonego pojęcia i byle co napisze, a inni przyjmują to za pewne. Dzisiaj dużo więcej na przykładu wiemy o zwierzętach bytujących w Afryce, czy tych żyjących w oceanach, niż o środowisku, w którym żyjemy. No na przykładzie Polski chociażby. Dobitnym tego przykładem jest chociażby wiedza o dwóch pospolitych gatunkach, o jeleniu szlachetnym i sarnie europejskiej. Najliczniejszych w Polsce na dzień dzisiejszy z tak zwanej rodziny jeleniowatej. Problemy z ich rozpoznawaniem wydają się nam praktycznie niemożliwe. Każdy uważa, że zna jelenia, zna sarnę, bo przecież w naszym kraju nie ma aż tak dużo tych przedstawicieli jeleniowatych. Jest w sumie 5 gatunków, bo poza wymienionymi zdecydowanie wyróżnia się łoś, który jest zupełnie inny jak pozostałe, a jeszcze wyróżnia się również daniel, który jest inaczej umaszczony jak inne dzikie zwierzęta. I rzadko spotykany jeleń sika, który występuje praktycznie na północy kraju w okolicach Elbląga i na południu kraju w okolicach Pszczyn. Pomimo tego rozpoznanie jelenia szlachetnego od sarny sprawia ogromną trudność ich identyfikacji. Takie błędy są niestety popełniane także przez ludzi wykształconych, a wynikają one przede wszystkim z braku kontaktu z przyrodą, co niejednokrotnie podkreślam, i przyswajania wiedzy czysto teoretycznej. Bardzo często od osób, które również mają podobne braki. Wcale więc do rzadkości nie należy nazywanie sarny jelonkiem, samicy sarny, czyli kozy łanią, a koźlęta, czyli potomstwa sarny, cielakiem i odwrotnie. I muszę powiedzieć, że aby zajmować się łowiectwem tak dogłębnie od strony gospodarczej, to trzeba, czy to się komuś podoba, czy nie, zdobyć podstawową wiedzę o tych gatunkach. Na podstawie badań naukowych, na podstawie opracowań ludzi, którzy na tym się znają. Tak dla przykładu podam chociażby. W Polsce żeśmy osiągnęli bardzo ogromny sukces w zakresie ochrony bobra europejskiego. I to jest czysty sukces myśliwych, nikogo więcej. A i oczywiście naukowców, którzy tym gatunkiem się zajmowali. I każdy sobie tylko, kto się tym zajmował, nie zajmował, przepraszam, a oglądał, spoglądał na to, że tak powiem, z boku, a co to jest takiego pojechać, podłowić bobry, przenieść je na inny teren. Ale tu nauka nam pomogła, bardzo mocno to podkreślam, nauka nam pomogła, bo jeżeli żeśmy złapali samca z jednej rodziny i z drugiej rodziny, samice, i byśmy je razem włożyli do jednej klatki czy do jednego pomieszczenia, one po prostu by się zagryzły, bo z natury bób jest bardzo rodzinny i broni swojej rodziny, a bobry różnią się zapachem. A w związku z tym naukowcy wymyślili i bardzo słusznie to przyniosło wspaniałe efekty, że po odłowie z dwóch różnych rodzin, samca i samicy, usypialiśmy je, łożyliśmy na 24 godziny spać i w momencie, kiedy przeszły swoim zapachem wzajemnie, no uznały się, że stanowią jedną rodzinę i już się nie gryzły. Podobnie wykorzystaliśmy to przy przenoszeniu bobra w naturę, przy jego siedlaniu już w następne miejsca, gdzie również usypialiśmy przynajmniej na 24 godziny i wkładaliśmy do sztucznego żeremia. No i to żeremie też przechodziło zapachem tych bobrów. One się budziły i uznawały ten sztuczny domek za swój i stąd są takie, a nie inne efekty. Czyli widać, jak tutaj współpraca myśliwych z nauką przyniosła bardzo pozytywny efekt. Kończąc temat tego bobra, mogę powiedzieć, że w Polsce, jak zaczynaliśmy pracę nad tym gatunkiem, w 1975 roku oceniano, że jest tego bobra gdzieś około 400-450 sztuk. Dzisiaj mamy go grubo ponad 100 tysięcy. Czyli to jest efekt tych działań ochronnych. I w tym też miejscu, aż ciśnie mi się na usta, jedna zwrotka z wierszowanych ostatnio, które otrzymałem bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń od 98-letniego emerytowanego leśnika, kolegi Zygmunta Burzyńskiego z Sosnowca, który w tych życzeniach bardzo obfitych, wierszowanych, bo aż 29 zwrotek, jedną zwrotkę napisał tak. Ale czy jest wśród nas, kto nie wie który, że jajko staje się mądrzejsze od tej, co je zniosła kury? A gdy jajku ktoś wmówi i wzrośnie tego jajka buta, to uwierzy, że mądrzejszy jest od kury i koguta. A zatem myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby cały czas, jeżeli zajmujemy głos w zakresie łowiectwa, w zakresie ochrony przyrody, żebyśmy nasze wypowiadane słowa opierali o rzetelne fakty, o rzetelną wiedzę, a nie tą wiedzę, nazwijmy to internetowo-medialną, bo to wszystko zależy, kto to przekazuje, jak przekazuje i do kogo jest to kierowane. A zatem pozwólcie, szanowni państwo, że w bardzo takim telegraficznym skrócie postaram się przedstawić tylko kilka tych gatunków dziko żyjących u nas. Dzisiaj kilka, a jeżeli czas pozwoli, to w przyszłości bardzo proszę, mogę się podjąć przedstawienia innych gatunków. Na zasadzie takich ciekawostek. Dla przykładu łoś, który u nas występuje. Jest to praktycznie największy przedstawiciel z rodziny jeleniowatych w Polsce, którego waga dochodzi nawet do 450 kg. I to wcale do rzadkości nie należy. Występuje praktycznie na całej półkuli północnej, w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Na naszym kontynencie głównie w krajach skandynawskich, Szwecja, Norwegia czy Finlandia i nadbałtyckich, czyli Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. W Polsce spotykany jest przede wszystkim we wschodniej części kraju, na wschód od rzeki Wisły. Rzeka ta w przeszłości stanowiła zachodnią granicę występowania gatunków. I to jest bardzo ważne, że w przeszłości ten łoś poza Wisłę nie przechodził na zachód. Po okresie błędów w początkach lat 90., bo takie nastąpiły i tu musimy się do tego bardzo mocno przyznać, ubiegłego stulecia, kiedy niemalże zmuszono myśliwych do zwiększonego pozyskania, gatunek ten zaczął wykazywać bardzo drastyczne tendencje spadkowe swojej liczebności. I w wyniku tego właśnie, już w 1998 roku, myśliwi złożyli wniosek do ministra środowiska, żeby objąć go moratorium. Efekt tego jest taki. Moratorium, czyli żeby tego łosia nie pozyskiwać, nie dokonywać odstrzału tego gatunku. Efekt jest taki, że na dzień dzisiejszy mamy w Polsce łosia najwięcej w powojennej historii naszego kraju. Mm-hmm. Czyli odbudowaliśmy to pogłowie, które no już było na tak niskim poziomie, że moglibyśmy przewidywać w niedługim czasie no wyginięcie tego gatunku na terenie naszego kraju. I to jest taki typowy przykład, ten gatunek, który jednoznacznie pozytywnie świadczy o ochroniarskim systemie polskiego modelu łowiectwa i o ochroniarskim podejściu do łowiectwa polskich myśliwych. Ja cały czas twierdzę, że polscy myśliwi są bardzo sentymentalni i się czują bardzo mocno odpowiedzialni za przyrodę, a w związku z tym zajmujemy się poza samym polowaniem, przede wszystkim ochroną dla przyszłych pokoleń.
Są po prostu, proszę pana, są po prostu mądrzy ludzie i kochający tak przyrodę. Tak, to są.
Też tak uważam. Tak. I teraz, proszę ojca, kilka ciekawostek, o których generalnie ludzie nie wiedzą. A szczególnie ta niewiedza wychodzi, jak ktoś kupuje te zestawy różnych krzyżówek. I tam jest pytanie dla przykładu, jak się nazywa samica jelenia? No to wpisuj w krzyżówce, wychodzi, że koza, a ona się nazywa łania. I tak dalej, i tak dalej. Stąd też kilka takich ciekawostek. Samca łosia nazywamy bykiem, samicę klępą albo łoszą, a młody osobnik w pierwszym roku życia to łoszak. O rodze łosia byka nazywamy rosocha. Łosie są doskonałymi pływakami, o czym ludzie nie wiedzą. Na co pozwala im błona taka pławna, znajdująca się pomiędzy palcami raci. I jedynymi spośród wszystkich jeleniowatych, które potrafią nurkować. Kto by przypuszczał, że łoś potrafi nurkować, a jedno. W ten sposób, że może nurkować i umie to robić, zdobywa pożywienie roślinne znajdujące się pod powierzchnią wody. Bardzo dobrze łoś porusza się również po tafli lodowej. A dlaczego? A dlatego, że brzegi racic mają występki rogowe, które wbijają się w lód i nie pozwalają mu się świrgać. Potrafią biegać z szybkością nawet 30 km na godzinę, dożywają do 25 roku życia. I dalej kilka takich ciekawostek, o których też mało kto wie, że w trakcie okresu godowego, który nazywa się bukowiskiem i on trwa mniej więcej od około połowy sierpnia do połowy września, w zależności oczywiście od pogody, może się przesuwać. Byki przez około 2 tygodnie nie śpią i nic nie jedzą, nie żerują.
Coś niesamowitego.
Czyli żyją bez pokarmu.
A czy piją wodę?
Raczej też nic nie jedzą, nie żerują w ogóle. Te byki chodzą, przepraszam bardzo, że tak zastosuję jakieś takie nietypowe porównanie, ale te byki chodzą tak, jakby zażyły narkotyków. One są jak na takim rauszu. Stąd też w okresie bukowiska jest najwięcej kolizji na drogach. I głównie z bykami. Głównie z bykami. I w tym okresie czasu ten byk traci około 20% swojej masy ciała. Czyli taki duży byk potrafi stracić około 90 kg. I dalej, że w okresie corocznego wzrostu poroża, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jeleniowate co roku zrzucają poroże i co roku to poroże wyrasta. Zapotrzebowanie łosi na składniki odżywcze jest tak duże, że w ciągu dnia taki jeden łoś potrafi zjeść około 50 kg żer. To stanowi ponad 10% jego masy. Natomiast na przestrzeni roku średnio zjada około 40 kg. W okresie zimowym łoś potrafi zjeść około dziennie 17 kg igliwia. A w związku z tym proszę zwrócić sobie uwagę, że igliwia młodych pędów i kory z drzew leśnych i tutaj jeżeli będzie nadmierna liczebność tego gatunku na danym terenie, to niestety zaczyna niszczyć lasy. Zaczyna niszczyć, bo jeżeli zje pączki szczytowe u drzew, to te drzewa już nie wyrosną na dorodne okazy w przyszłości. Jeżeli, powiedzmy, wejdzie taka łosza głównie i między badyle, między nogi, że tak powiem, weźmie jeden rządek drzew sosnowych w młodniku i przejdzie, to tak jakby czołg przeszedł i te wszystkie drzewa połamie i pójdzie. I dlatego też konieczna jest regulacja pogłowia. Tutaj się kłania, proszę ojca, taka rzecz, że łowiectwo, czy to się komuś podoba, czy nie, musi działać w ścisłej współpracy z leśnikami i z rolnikami. I rolnictwo i leśnictwo jest gospodarką nadrzędną nad łowiectwem, a nie odwrotnie. Bo co niektórzy czasami mówią, że to łowiectwo jest ważniejsze. Nie, nie, nie. Łowiectwo polega na tym, żeby dostosowywać liczebność zwierzyny do możliwości wyżywieniowych panujących na danym terenie. I teraz dalej kilka ciekawostek o tym gatunku. No mięso z łosia, jak z każdego innego gatunku, jest przeznaczane do jedzenia. Dawniej dla przykładu łuj z łosia służył do wyrobu siet. Natomiast kości, co bardzo ciekawe, były wykorzystywane przez tokarzy z uwagi na fakt, że swoim kolorem bieli, idealnej bieli i delikatnością imitowały kość słoniową. Z Skóry używano do wyrobu odzieży, pasków, siodeł do jazdy konnej, poduszek, spodni, rękawiczek i tak dalej. Dłuższą sierść wykorzystywano do wypychania materacy, a racice ścierano na proszek, który służył jako medykament na różne dolegliwości. I tu proszę zwrócić uwagę, człowiek potrafił każdą rzecz wykorzystać. Co na dzień dzisiejszy, powiedzmy, no chociażby, no dlaczego skórę z łosia mamy wykorzystywać na ubrania, jak niektórzy twierdzą, skoro mamy tyle, nazwijmy to, ubrań plastikowych ze sztucznego tworzywa.
Bez sensu z tym plastikiem, bez sensu.
No zupełnie, zupełnie bez sensu. I tutaj, no łoś praktycznie w naturze nie ma naturalnych wrogów. Dla dorosłych osobników nie jest groźny nawet wilk. Stąd też praktycznie się nie boi niczego, nawet pojazdów samochodowych, w tym tych największych tirów. On wychodzi na szosę i on uważa, że mu się nic nie stanie. I dlatego tak często dochodzi do kolizji drogowych z tym gatunkiem. Niestety podczas tych kolizji giną łosie, ale co najgorsze, giną również ludzie. Stąd też bardzo często, jak rozmawiam z innymi ludźmi, to uprzedzam ich, że jeżeli jadą w porze przednocnej, przedwieczorowej, czy wcześnie rano, to przez ostępy leśne i tak dalej, to naprawdę niech nie jadą 150 km czy 200 km na godzinę. Bo na pewno może dojść wtedy do kolizji.
Przez las tak nie jechać, tak?
No nie, jasne, że nie, bo tutaj z lewej, z prawej strony wyskoczy nam taki łoś. Łoś jest niesamowity. Ja podam taki prosty przykład z mojego doświadczenia. Jak ojciec z córką jechał i patrzą, klępa łosia stoi przy drodze, no to córka kierowała, ojciec mówi, zwolnij. No jechali 15 na godzinę. Przejeżdżali obok tego łosia, no podskoczył i wskoczył im na dach samochodu. Także podaję takie przykłady, które no, miały miejsce. I tutaj powinniśmy na to uważać. Oczywiście nie tylko ze względu na łosia. Również powinniśmy uważać ze względu na jelenia, na dzika, na sarnę, bo później płaczemy. No to z tego, że my wyjdziemy cało z kolizji, ale samochód jest zniszczony. Także tutaj no, powinniśmy uważać. Powinniśmy na to uważać, żeby tego nie czynić w taki sposób, jak to niektórzy uważają, że droga wolna, to ja sobie mogę tutaj przycisnąć i jechać z szybkością do nieskończoności. Tak nie można robić, bo bardzo szybko wtedy jest o tragedii. Dla przykładu bardzo dobrą rzeczą jest grodzenie autostrad, tak? Ale proszę sobie wyobrazić, że bardzo często są kolizje z łosiem na autostradzie, między innymi niedawno była koło Wrocławka taka kolizja. I skąd się łoś znalazł na autostradzie? A z prostej przyczyny. To jest tak niesamowicie silny zwierz, że on podchodzi do ogrodzenia i bez żadnego rozbiegu wspina się, wybija się tylnymi nogami, czyli badylami i potrafi w ten sposób przeskoczyć ponad 2 metry.
O ludzie.
Inne gatunki muszą się rozpędzić, a ten nie. Ten wystarczy, że podejdzie i tylko się zepnie do góry i już jest na drugiej stronie. Także te ogrodzenia dla przykładu autostrad przed łosiami nie chronią. Chronią przed sarną, chronią przed dzikiem, chronią przed jeleniem, ale przed łosiem.
Przepraszam bardzo, proszę pana, mamy jeszcze tylko 5 minut, ale takie ciekawe to jest. A może byśmy kiedyś zrobili rozmowy niedokończone też o tym?
No ja panie w każdym bądź razie, ojcu Grzegorzowi...
Ale o łowiectwie jeszcze chociaż parę słów. No bo tak niszczą to łowiectwo, dajcie spokój, to i ten Mark, bądźmy mądrzy. No,
proszę,
tyle
proszę
lat.
Ojca. O łowiectwie, oczywiście ja mogę mówić przez całe 24 godziny, ale powiedzmy sobie taką rzecz. Zawsze jest dobrze sięgać do historii, do pozytywnej historii narodu. I powiem tak, że bardzo wielu tam różnie się wypowiada na ten temat, a za czasów króla Jana III Sobieskiego taki francuski poeta Jean Regnard napisał coś takiego, który razem z królem Janem III Sobieskim z jego dworem podróżował na polowanie. Dwór nie zatrzymuje się długo na jednym miejscu. Jest ustawicznie w drodze i to w drodze najprzyjemniejszej na świecie. Cała Polska jest bowiem najpiękniejszą krainą łowów, jaką kiedykolwiek widziałem. A ono podróżowanie jest jednym nieprzerwanym polowaniem. Tego dnia towarzyszyliśmy królowi na łowach. Polska jest krajem jakby umyślnie do tej rozrywki stworzony. Czyli już wtedy poeta zagraniczny taką wydawał opinię o polskim łowiectwie. A na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że te zwierzostany, które w Polsce są, to jest to też bardzo duża zasługa myśliwych. Druga rzecz, no wiadomą rzeczą jest, że jeszcze przed zaborami i tak dalej, no łowiectwem zajmowały się tylko rody szlacheckie, rody posiadaczy ziemskich. I w 1888 roku takie spotkanie odbyło się przedstawicieli rodów branickich, Eismondów, Lubomirskich, Radziwiłłów, Sztolcmanów i Wielopolskich. I żeby nie przedłużać, zacytuję tylko z tego taką rzecz, jakie oni mieli uzgodnienia. Podjęli uzgodnienia. Mając wtedy na uwadze, że zwierzostan krajowy stanowi część bogactwa narodowego, to było 30 lat przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Ludzie więc dobrej woli zaczęli się zastanawiać, czyżby nie udało stworzyć się specjalnego organu mającego za zadanie czuwać nad ścisłym wykonywaniem przepisów o polowaniu i mieć staranie w sposobach i środkach ułatwiających rozmnażanie się ptaków i zwierząt pożytecznych. Jednym słowem, czyby nie dało się stworzyć organizacji jednej, która opierając się na własnej ustawie miała prawo strzec wraz z organami władzy ścisłego wykonywania przepisów w tym tym sposobem oddziaływać na podniesienie zwierzostanu kraju. Dlaczego to jest ciekawe? Bo już 30 lat przed odzyskaniem niepodległości te rody chciały, żeby była jedna organizacja myśliwska w Polsce. I to się ziściło, ale się ziściło dużo później. A dzisiaj jest wiele dyskusji, czy to ma być tylko Polski Związek Łowiecki 1, czy 2, czy 3, czy 10, czy 20. Po co? Po co te dyskusje, kiedy powinniśmy rozwijać i ulepszać to, co mamy, a nie wymyślać jakichś nowych rozwiązań. A trzeba powiedzieć sobie szczerze, że łowiectwo no, stanowi bardzo poważną dziedzinę gospodarki narodowej, która no niestety, czy nam się podoba, czy nie podoba, w okresie tej pandemii również przechodzi kryzys. Bo na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak, ceny skupu na liczyznę spadły. Chociażby taka sarna, za którą się otrzymywało od 13 do 16 zł, teraz kosztuje 6 zł. Jeleń, za którego się otrzymywało 8 zł, teraz 4,5 zł. Za dzika to już nie chcę mówić, bo 1,50 zł za kilo.
Coś nie są.
Dla porównania ojcu podam, że dla przykładu jeszcze przed śmiercią świętej pamięci Grzegorz Rusak, taki, który, że tak powiem, no, propagował spożywanie dziczyzny, zrobił fajne takie porównanie. Strzelił dzika 50 kg, podzielił go na poszczególne części, za niego zapłacił 75 zł. Złoty 50 za kilogram. Tyle, ile w skupie kosztował. I poszedł i według tych części, które poważył, czyli oddzielnie schab, oddzielnie szynka, oddzielnie łopatka i tak dalej, poszedł do marketu, spisał ceny i go wyszacował, ile market by za tego dzika wziął. Proszę ojca, wyszło 1400 zł.
A on?
A on zapłacił za niego 75 zł.
Ale panie Grzegorzu, jeżeli tak mogę tak powiedzieć, panie Grzegorzu.
Ależ tak, proszę, bardzo
proszę. Ale proszę zobaczyć, a co robią Niemcy? Biorą od nas za grosze, przetwarzają, tak, przysyłają tu z powrotem i zarabiają niezwykle. A Polacy nie mogą? Właśnie Polak ma dbać o to, co polski. Trzymajmy się razem.
Dokładnie. I muszę powiedzieć, że dla przykładu bardzo mi się podobają koła łowieckie, które uruchamiają sprzedaż bezpośrednio.
Bardzo dobrze.
A ludzie przyjeżdżają i sami u nich kupują.
I jeszcze jedno. Jakie to jest zdrowe, prawda?
Oj tak.
To jest zdrowe. Przecież taki zwierzak nie tknie się byle czego.
No nie, no.
Na pewno sztucznego się nie tknie.
Proszę ojca, dlaczego jest droga sarnina? Była droga. No 16 zł za kilogram. Skupie żeśmy otrzymywali, tak? Bo przeważająca część diety sarny to są zioła.
No.
Ponad 140 gatunków ziół zjada sarna.
No.
No to to musi być zdrowe mięso. Tak. To nie
i
może,
porównajmy
to nie może
teraz
być.
z tym, no, nawet nie hodowanym, tylko produkowanym zwierzęciem gdzieś tam, prawda? Jakieś te kurczaki, jakieś to co piszą, ile. No to dajcie spokój, to jest niezdrowe. I to są przyczyny chorób, między innymi raka.
No tak, tak. A proszę ojca.
Dlatego wróćmy do natury.
A teraz tak, zmiany klimatyczne do czego doprowadziły, że już, przepraszam, wulgarnie się nie wyrażę, ale nierozumni niektórzy zaczęli ostatnio gdzieś tam krzyczeć, że należałoby zlikwidować krowy, świnie i tak dalej,
to
mięso produkować w probówce, tak.
Ale to się już robi, proszę pana.
Ja wiem,
to
że
się
to
już
się
robi, na przykład w Danii.
A my się brońmy przed
tym. I chcą robić to na skalę, powiedziałbym, no, taką, na wielką skalę.
Tak,
no.
Tak.
A ludzi, no, a może jeszcze, a nie, no to jest, przepraszam, że musimy kończyć. Musimy się spotkać jeszcze, dobrze, bo jest to niezwykle.
Bardzo proszę, ja zaproponowałem ojcu Grzegorzowi, że możemy przygotować cyk stały taki.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, proszę państwa, bardzo dziękuję. Porady ekologa. Dzisiaj pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody, o łowiectwie, zwierzynie. Dziękujemy. Bożego błogosławieństwa na cały rok panu i wszystkim myśliwym, wszystkim leśnikom, wszystkim rolnikom, całej naszej ojczyźnie.